komunikacji, którą mamy w liturgii słowa, w liturgicznym wspomnieniu tych dwóch wielkich świętych Kościoła Chrystusowego, świętego Korneliusza, papieża i świętego Cypriana, biskupa męczenników, czyli takich, którzy krwi własnej życia nie oszczędzali w służbie Jezusowi Chrystusowi. Którzy krwi własnej i życia nie szczędzili w służbie Kościołowi. Bo przecież, jak świat światu, jak długo mamy do czynienia z rzeczywistością, w której uczestniczymy i jednocześnie którą swoim życiem współtworzymy, z realia naszej egzystencji, indywidualne, osobiste, rodzinne, społeczne, narodowe i międzynarodowe, jak świat świata. Zawsze, przynajmniej co najmniej tak, 200-300 lat jest olbrzymia tendencja do tego, żeby uczynić pobożność, życie z Bogiem prywatną sprawą człowieka. Czyli, żeby zamknąć pobożność w czterech ścianach swojego domu, a najlepiej, jeżeli byśmy wyszli na przeciw oczekiwaniu, nie oszukujmy się, nieprzyjaciołom Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, najlepiej zamknęli swoją pobożność tylko i wyłącznie do pojemności własnej głowy i żeby ona, broń Boże, nie wychodziła na zewnątrz. Wierz sobie, w co chcesz, ale żebyś zewnętrznie tak, a nie inaczej wyglądał. Trudno jest przyjąć taką informację ze starożytności, z tego właśnie trzeciego wieku, drugiego, trzeciego wieku, kiedy przeglądamy pisma hagiograficzne, różnego rodzaju protokoły z egzekucji, z sądów naszych świętych męczenników pierwszego, pierwotnego Kościoła, że oni byli oskarżani o szerzenie ateizmu, bezbożności. Dlatego, że swoim i nauczając świadectwem swojego życia, właśnie wobec oporem, wobec wielobóstwa, oporem wobec wielobóstwa, czyli właśnie w kontekście bogów, Rzymian, Greków, gdzie było wielobóstwo, wielu bogów, nie jeden, tak jak w narodzie wybranym, który się objawił, ale wielu. Chrześcijanie nie chcieli składać ofiar, Bogu innemu, poza tym, który się objawia w Jezusie Chrystusie. I byli oskarżani o bezbożność. Dlatego, że występowali przeciwko ułożonym strukturom społecznym i religijnym. Żydzi o tyle dali sobie radę, że tak traktując z okupantem, utworzyli sobie autonomię religijną, narodową, jedynie żywot wobec swoich własnych prawideł, wyznawcy Jezusa Chrystusa, Kościół, ledwo co stawiał pierwsze kroki, przez Żydów był traktowany jako sekta, bluźniercy, przez świat rzymski jako no właśnie ateiści. I kiedy przyglądamy się temu wszystkiemu, to nieustannie uczniowie Jezusa Chrystusa poddawani są próbie. A nawet jak dzisiaj przyglądamy się i przysłuchujemy się Ewangelii według świętego Łukasza, to nie tylko egzaminowi próbnie, żeby mieć świadomość własnej jakości, jakości własnej pobożności, w którym miejscu znajdujemy się na drodze doskonałości, czyli naśladowanie Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, kiedy widzimy tą scenę faryzeusza, wieczerzowania, pewnie rozum, zachwytu, wymiany poglądów, przychodzi nieboga kobieta powszechnie znana w towarzystwie. Jak mówi Łukasz, która wiodła życie grzeszne, cokolwiek w tym stwierdzeniu mieściłoby się, która wiodła życie grzeszne. Wszyscy, Boże, na jej widok wiedzieli, że mają przed swoimi oczyma osobę grzeszną. Tak była bardzo czytelna w swoim życiu. Jasna, nieskomplikowana, czytelna. Wszyscy wiedzieli, jak wygląda jej życie. No i właśnie to szemranie jednego z faryzeuszy. Gdyby on był prorokiem, to by wiedział. Gdyby on był prorokiem, to by wiedział, kim jest ta kobieta. I dobrze nam znany dialog, słuchaliśmy go przecież przed chwilą. Ale w jednym i w drugim przypadku, w przypadku tej właśnie kobiety, która miała opinię osoby wyjątkowo grzesznej, jak również i tego, no znowu, w opinii porządnego człowieka, faryzeusza Szymona, jedna i druga osoba została dopuszczona do Jezusa Chrystusa. W tym momencie Chrystus dla nich stał się sprawdzianem. Jezus Chrystus pozwolił, żeby się go dotknęli, jedna i druga osoba. Dawno grzesznica, no i ten z pozoru zewnętrznie przyzwoity, pobożny, wykształcony faryzeusz Szymon. Po co? Właśnie, żeby człowiek mógł podnieść poziom samoświadomości. Kim jest? Kim jest? Jak widzimy, ten proces edukacji, podnoszenia wiedzy w człowieku, takiego uczenia nas, Chrystusa, nigdy się nie kończy. Wykorzystuje każdą okazję, każdą sposobność do tego, aby człowiek pogłębił świadomość samego siebie. Kim jest? Kim jest? W jakim momencie swojego życia znajduje się? W jakiej odległości od Jezusa Chrystusa i Jego nauki znajduje się? A jednocześnie w jakiej odległości znajduje się od celu, który jest dla każdego człowieka postawiony przez Twórcę, czyli niebo, życie wieczne, zbawienie. W jakiej odległości w swoim sposobie myślenia, czyli podejście do Jezusa Chrystusa, w którym momencie się znajdujemy. Jak daleko znajdujemy się od Jezusa Chrystusa i kim Jezus Chrystus dla nas jest. Tej kobiecie, tak podejrzewam, płynęło jedno pragnienie, które było udziałem również i tej niewiasty, która w 18 lat cierpiała na upływ krwi. Było w niej tylko i wyłącznie jedno pragnienie, żeby chociaż z kraju jego szaty się dotknęła, a będę uzdrowiona. Ta kobieta, która miała opinię kobiety grzesznej, przypuszczam, płynęła pragnieniem, żeby chociaż jego stóp mogła się dotknąć, a będę wskrzeszony, będę usprawiedliwiony w oczach Boga. Bo mam w jego przypadku do czynienia z kimś więcej, aniżeli z prorokiem. U faryzeusza było obecne jedno pragnienie. Kim jest Jezus Chrystus? Czy aby na pewno jest prorokiem? Trzeba podać. sprawdzanie Jezusa Chrystusa skończyło się na krzyżu. Chrystus został poddany również śmierci, żeby właśnie rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, z kim mamy do czynienia, z najistotniejszym człowiekiem.